Kochani, co to znaczy, że Bóg jest królem dla nas? Dla nas to znaczy, że mamy w Nim ostoję, tak? Pan Jezus jest królem. Przepraszam was, ale coś mi wpadło do oka, jak miałem zamknięte oko. Nie wiem, jak to się stało. O, dziękuję. Może sobie skorzystam z jednej chusteczki, bo patrzyłem, tu zawsze były, ale nie ma. Skończyły się. Co to znaczy, że Bóg jest królem, kochani? Co to znaczy? To znaczy, że nie musimy się niczego bać. Amen? Bo choć wydarzenia historii świata wyglądają różnie, to jednak Pan powiedział, że jest alfą i omegą, że do Niego należy pierwsze i ostatnie słowo. Bóg jest królem. Czy zawsze to widzimy, że Bóg jest królem? Czy widać teraz, kiedy patrzymy na historię świata, czy widać teraz, że Bóg jest królem? Może nie zawsze to widać. Świat nie chce się podporządkować Bogu. Nie można powiedzieć, że Bóg jest królem w sensie ogólnym każdego człowieka. Ale można powiedzieć, że Bóg jest królem całej ziemi. Że do Niego ona należy, że jest Jego własnością. Bóg ją stworzył. I Bóg będzie czuwał, żeby wszystko, co zostało przepowiedziane, się wykonało. I w tym sensie Bóg jest królem. W tym sensie Bóg jest królem. Ale kiedyś będzie tak, że Pan naprawdę będzie królem. Dlatego, że wszyscy, którzy będą żyli wiecznie, będą uznawali Jego królowanie i Jego rządy. Dzisiaj jeszcze tak nie jest. Ale przyjdzie dzień, że każde kolano się zegnie i wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. I tego dnia, bracia i siostry, oczekujemy. Oczekujemy? Amen. Oczekujemy. To jest dzień, w którym wszystko się zmieni i na zawsze już będzie zmienione. Kiedyś Pan Bóg stworzył ziemię i po tym, kiedy stworzył ziemię, stworzył na niej człowieka. Ale człowiek zawiódł. Dlatego Bóg zmienił taktykę. Najpierw stworzył człowieka, a później stworzy ziemię, tak? Co mam na myśli? Bóg zmienił taktykę, bo teraz najpierw Bóg tworzy nowe stworzenie, nowego człowieka, tak? I później dopiero będzie nowa ziemia i nowe niebo. Na początku było na odwrót, ale człowiek nie sprostał. Teraz Bóg zmienił plan i najpierw czyni nas nowymi ludźmi w Chrystusie i takimi nowymi nas umieści do życia wiecznego. A więc najpierw nowe stworzenie, a później nowa ziemia. Ale kochani, wróćmy do objawienia, bo zostały nam jeszcze trzy rozdziały, a ja bardzo, bardzo chciałbym je skończyć do połowy lipca, bo później nasz brat Grzegorz przejmie pałeczkę i będzie prowadził wykłady z innego tematu, ale ja chciałbym to skończyć do połowy lipca, a w przyszłym tygodniu w czwartek będziemy mieć gościa, więc znowu czwartek nam ucieknie. Więc dzisiaj musimy przerobić w miarę możliwości tyle, ile się da. Czy pamiętacie, gdzie skończyliśmy na Księdze Objawienia ostatnio? Skończyliśmy gdzie? Pamiętacie? Kto mi przypomni? XIX rozdział, wiersz 10. Tak, tutaj skończyliśmy. I streszczę tylko trochę i przypomnę nam, że wydarzenia, które miały miejsce na ziemi i powiedziałbym tak, pokonanie wrogów, a więc pokonanie Babilonu i wszetecznicy spowodowały wielkie halleluja w niebie. I mówiliśmy o tym, że odezwało się w niebie 4 razy halleluja. I nie wiem, czy pamiętacie, powiedziałem wam, że w Nowym Testamencie słowo halleluja jest użyte tylko 4 razy i wszystkie 4 razy tutaj w tym 19 rozdziale. Co to znaczy halleluja? Halleluja, albo kiedy my dzisiaj, jak jesteśmy w społeczności, bardzo często słychać to słowo halleluja, prawda? My mówimy halleluja, chwała Bogu, mamy taki swój slogan. Ale co to znaczy halleluja tak naprawdę? Co to znaczy, kiedy wypowiadamy halleluja? Czy wypowiadamy chwałę dla Boga, czy zachęcamy siebie nawzajem, żeby chwalić Boga? Jak myślicie? Co znaczyło to pierwotne słowo halleluja? Chwalcie Jahwe, tak? Chwalcie Jahwe. Ale słowo halleluja zawsze było zachęceniem. Słowo halleluja było zachęceniem jedni drugich, żeby chwalić Boga. A więc kiedy wypowiadamy słowo halleluja, tak naprawdę w tym oryginalnym znaczeniu znaczy to siostro halleluja, czyli siostro chwal Boga, tak? Bracie halleluja, chwal Boga. Oczywiście to słowo halleluja znaczy też, może znaczyć też chwała Bogu albo chwała Jahwe, tak jakby od Bożego imienia. Ale tutaj, zobaczcie, wydarzenia na ziemi spowodowały głośne halleluja w niebie. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że ta chwała dla Boga była tak potężna, jak co? Jak szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły halleluja. Oto Pan, Bóg nasz Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. To jest wiersz 7. Bracia i siostry, wszystko, co Bóg czyni, zmierza w jednym kierunku. Boży plan idzie w jednym kierunku. W kierunku tego, żeby nastało wesele baranka i żeby Jezus objął panowanie. Kochani, musimy rozumieć jedną rzecz, że Bóg ustanowił króla, którym jest Jezus. I psalm 2 to tak w wspaniały sposób mówi: ustanowiłem mojego króla na Syjonie. Ale przez cały czas wszyscy, ilu ich było, sprzeciwiali się Bogu i Jezusowi. Przez całą historię. I pamiętacie, psalm 110 powiedział Bóg Ojciec do swojego Syna: usiądź po mojej prawicy, aż co? Tak, aż wszyscy nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod Twoje stopy. A więc Jezus oczekuje momentu, kiedy wszyscy nieprzyjaciele zostaną pokonani i wtedy usiądź po mojej prawicy, aż wszyscy nieprzyjaciele zostaną pokonani. I teraz my, kochani, rozpoczynamy od wiersza 11, bo tutaj żeśmy skończyli. Tutaj jest ten moment, kiedy Jezus przychodzi. Tutaj jest ten moment, kiedy wszyscy nieprzyjaciele zostali już pokonani i teraz odbędzie się ostateczny nad nimi wyrok, nad nimi sąd. I zobaczcie, co mówi apostoł Jan od wiersza 11. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Bracia i siostry, po długim okresie oczekiwania, po długim okresie oczekiwania i wypełniania się Bożych planów, oto wypełnia się to, co prorocy, co Słowo Boże i wszyscy, którzy mówili o tym, zapowiadali, że Jezus Chrystus pewnego dnia przyjdzie po raz drugi. Ale już nie jako Zbawiciel, ale przyjdzie jako sędzia, jako ten, który wykona, tutaj czytaliśmy, który tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Bracia i siostry, musimy to zrozumieć, aby właściwie zinterpretować Księgę Objawienia, że Pan Jezus, że wszyscy nieprzyjaciele muszą zostać pokonani, aby Jezus mógł objąć panowanie. Jego królestwo, Biblia mówi, będzie trwać na wieki. Nie będzie mu końca. I kochani, widzimy tutaj Pana Jezusa i Jan rozpoczyna od wiersza 11 i mówi, że widzi niebo otwarte. Jest kilka wzmianek w Słowie Bożym, kiedy niebo było otwarte i zawsze te wzmianki dotyczyły Jezusa. Jest miejsce w 4 rozdziale, gdzie czytaliśmy, że Jan zobaczył drzwi, tak? Drzwi otwarte w niebie, ale nie całe otwarte niebo. I tutaj po raz pierwszy widzimy, że to przyjście Chrystusa, ten triumfalny powrót nie będzie czymś takim, co może sobie wyobrażamy, że będzie to jakoś niewidocznie, niezauważalne czy w jakiś sposób niedostrzegalne. Jezus przyjdzie, zobaczcie, On Go widzi idącego na białym koniu jako zwycięzcę. Jezus przyjdzie jako zwycięzca, jako ten, który położy kres wszelkiej niesprawiedliwości i wszelkiemu złu. I tutaj jest powiedziane, że On sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Zobaczcie, jaki jest cel Jego drugiego przyjścia. Sąd, On sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Sąd i walka są celem drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Okres łaski, można by było powiedzieć, okres Bożego zmiłowania dla ludzkości jeszcze trwa. Dzisiaj każdy może przyjść do Jezusa i powiedzieć: Panie Jezu, zmień moje życie. Ja chcę, żebyś był moim Panem. I Biblia mówi, że z łaski jesteśmy zbawieni. Bóg przebacza nam nasze grzechy. Ale w pewnym momencie historii ten okres łaski się zakończy. Kiedy Jezus przyjdzie drugi raz, przyjdzie już tylko jako sędzia i jako ten, który zaprowadzi Boże Królestwo tutaj na ziemi. On sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. I zobaczcie dalej, Jan pokazuje jego opis, jak wygląda Jezus, który przychodzi jako zwycięzca. Pan Jezus, kiedy przyszedł za pierwszym razem, przyszedł jako mały chłopczyk, jako niemowlę się urodził. Tak bardzo się utożsamił, Biblia mówi z nami, że stał się człowiekiem. Tak przyszedł za pierwszym razem, ale za pierwszym razem przyszedł z powodu grzechu. Zobaczcie, list do Hebrajczyków, otwórzmy 9 rozdział. Tutaj jest taki fajny wiersz. Wiersz 28. Tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc zobaczcie, pierwszym razem Pan Jezus objawił się z powodu grzechu, przyszedł z powodu grzechu, ale drugim razem przyjdzie jako zbawiciel dla tych, którzy go oczekują i jako sędzia i ten, który wykona Boże wyroki tutaj na ziemi, ale również po to, aby objawić się jako król i aby rozpocząć swoje królestwo. Zobaczcie, oczy zaś Jego jak płomienie ognia, a na głowie Jego liczne diademy. O tych oczach jak płomienie ognia już wspominaliśmy na samym początku, kiedy Jan widział Pana Jezusa już w pierwszym rozdziale. Jego oczy jak płomień ognia. Mówiliśmy wtedy, że te oczy jak płomień ognia znaczą, że Bóg wszystko wie, wszystko widzi, wszystko może dostrzec. Jeżeli Pan Jezus ma przyjść jako sędzia, który sprawiedliwie sądzi, to co to znaczy? To znaczy, że Bóg dokona sądu na podstawie rzeczy, które ludzie w swoim życiu dokonali. Zobaczcie, Pan Jezus kiedyś nawet powiedział, że na podstawie naszych słów, które wypowiedzieliśmy, będziemy zbawieni albo potępieni. Dlaczego można być zbawionym albo potępionym na podstawie wypowiedzi? Na podstawie tego, co mówią nasze usta. To jest bardzo ciekawe, prawda? Czy aż taka moc jest w słowach, które wypowiadamy? Że na podstawie wypowiedzi naszych ust możemy być zbawieni, albo na podstawie wypowiedzi naszych ust możemy być potępieni. Potężna jest moc wypowiadanych słów, które wypowiadamy. Zobaczcie, apostoł Paweł mówił tak, jeśli ustami swoimi wyznasz, jeśli wyznasz swoimi ustami, będziesz i uwierzysz w sercu swoim, będziesz zbawiony. Tak? Tak brzmi ten werset. Czyli wyznanie naszych ust ma znaczenie. My musimy wyznać. Ale jeśli nie wyznasz, to co? Czyli i wyznanie, i jego brak mają swoje konsekwencje. Dlatego też na podstawie tego, co mówią lub nie mówią nasze usta, to jest bardzo ważne, musimy to rozumieć. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. A więc wyznanie naszych ust i wiara w sercu powoduje zbawienie. Brak wyznania i brak wiary, bez tego no nie można być zbawiony. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Musimy to rozumieć. I zobaczcie, jego oczy, jeżeli Pan Jezus ma sądzić, to znaczy, że Jezus musi wszystko wiedzieć. Jeżeli Jego sąd ma być sprawiedliwy, to znaczy, że Jego oczy, jak płomień ognia, dostrzegają najskrytsze motywacje naszego serca. Tylko Bóg może właściwie osądzić. I zobaczcie, na Jego głowie są liczne diademy. Dlaczego liczne? Dlaczego na głowie Jezusa jest wiele koron? Bo diadem znaczy koron. Dlatego, że On jest Królem Królów. Dlatego, że On jest Królem całej ziemi. Dlatego, że Jezus jest Królem każdego narodu. Dlatego na Jego głowie są liczne korony. Tu jest przetłumaczone to jako diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nikt go nie znał, tylko On sam. Tutaj spotykamy się po raz pierwszy z pewnego rodzaju tajemnicą. Biblia mówi, że kiedy Jezus powróci po raz drugi, będzie miał imię, którego nikt nie będzie znał, tylko On sam. I też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie będzie to imię. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś Jego brzmi Słowo Boże. Kochani, wielu biblistów twierdzi, że szata zmoczona we krwi nie znaczy szaty zmoczonej we krwi baranka, ale szata zmoczona we krwi przeciwników, wrogów. Dlatego, że Jezus przyszedł, aby sprawiedliwie walczyć. I zobaczcie, a Jego imię brzmi Słowo Boże. Przypominacie sobie tą postać, o której czytaliśmy na początku, która również przyszła na białym koniu, kiedy Pan Jezus otwierał pieczęcie? Porównajmy te dwie postacie. To jest 6:2. I widziałem, jak baranek zdjął pierwszą z 7 pieczęci i usłyszałem głos jednej z 4 postaci, donośny jak grzmot mówiący, chodź. I widziałem, a oto biały koń. A tu jest powiedziane, i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach. Oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk. A dano mu koronę i wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. Kochani, ja powiedziałem, że ta postać z 6 rozdziału, to nie jest Jezus ten sam z rozdziału 19. Ale powiedziałem, że to jest wizerunek Antychrysta, który również przyjdzie na pewien czas jako król. Dano mu koronę, tak? On będzie miał władzę. Dać komuś koronę znaczy dać komuś władzę. I Antychryst przychodzi na białym koniu. Wiecie dlaczego? Dlatego, żeby zmylić ludzi. Dlatego, że Antychryst, kiedy przyjdzie, będzie wydawał się być Mesjaszem. Będzie jego, są pewne cechy podobne do Jezusa. Natomiast tutaj w 19 rozdziale widzimy Syna Bożego, tego prawdziwego, który przychodzi na białym koniu i Jego imię to Słowo Boże. Pamiętacie, kiedy Jan pisał swoją Ewangelię i mówił, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. I później mówi, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas. A więc tutaj widzimy, że tu jest ten prawdziwy Jezus, który przychodzi po raz drugi. Biblia mówi, i szły za Nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior, a z ust Jego wychodzi ostry miecz, który miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego, a na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. Jest tylko jeden król, który jest królem królów i jeden Pan, który jest Panem Panów. To jest Jezus. Nie ma innego. Kochani, zobaczcie, pamiętacie z historii biblijnych, szczególnie w Starym Testamencie to widzimy, kiedy aniołowie walczyli za lud Boży. Pamiętacie? Pamiętacie historię, kiedy wojsko asyryjskie otoczyło Hiskiasza? Biblia mówi, że było tam 185 tysięcy żołnierzy, których pobił tylko jeden anioł. Pamiętacie historię Elizeusza, który prosił Boga, aby otworzył słudze oczy, żeby mógł zobaczyć tą duchową rzeczywistość? I ten sługa zobaczył wojska anielskie, które były gotowe do walki. A pamiętacie, jak Pan Jezus został pojmany w ogrodzie Getsemane i powiedział wtedy takie słowa: czy myślisz, że gdybym prosił Ojca, to nie wystawiłby mi tu w obronie 12 legionów aniołów? Kochani, przyjdzie taki czas, że aniołowie będą walczyć razem z Chrystusem. I zobaczcie, te wojska, które przychodzą razem z Nim, tutaj są też wyszczególnione. I dalej 15 wiersz mówi: z Jego ust wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. Bracia i siostry, nie wiem, jak to się stanie, ale Jezus zwycięży wszystkich przeciwników. I dalej czytamy tak. A więc Jezus, który przychodzi ze swoimi wojskami, Król Królów i Pan Panów, jako zwycięzca, aby sprawiedliwie sądzić i sprawiedliwie walczyć. I widziałem jednego anioła, mówi wiersz 17, stojącego w słońcu i zawołał głosem donośnym, mówiąc: wszystkim ptakom latającym środkiem nieba, nurze, zbierzcie się na wielką ucztę Bożą, by jeść ciała królów i ciała wodzów i ciała mocarzy i ciała koni oraz ich jeźdźców i ciała wszystkich wolnych i niewolników, małych i wielkich. I widziałem bestie i królów ziemi i wojska ich zebrane, by stoczyć bój z tym, który siedział na koniu oraz z jego wojskiem. I pojmane zostało zwierzę, tutaj mówi nasze tłumaczenie, ale tutaj cały czas chodzi o bestię z rozdziału 13, a więc o Antychrysta. I pojmana została bestia, a wraz z nim fałszywy prorok, który przed nim czynił cuda, jakimi zwiódł tych, którzy przyjęli znamie zwierzęcia i oddawali pokłon posągowi jego. Zostali oni obaj wrzuceni żywcem do jeziora ognistego, gorejącego siarką. A pozostali byli pobici mieczem wychodzącym z ust jeźdźca na koniu, i wszystkie ptaki nasyciły się ich ciałami. Kochani, to jest ta ostateczna bitwa, w której zostaną pokonani wszyscy wrogowie. Dlaczego mnie zastanawia jedna myśl? Dlaczego Jezus musi przyjść walczyć? Przecież my Jezusa nie znamy z tej strony. My Jezusa znamy jako Zbawiciela. Jako tego, który kiedy chodził po ziemi, pamiętacie, kiedy chcieli ukamionować kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, on mówił: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jezusa, który przyszedł okazać łaskę, litość, ale teraz widzimy innego Jezusa, który przychodzi i z którego ust wychodzi miecz i tym mieczem, Biblia mówi, pobije wszystkich wrogów. Jak to rozumieć? Jak się w tym odnaleźć? Dlaczego Jezus musi przyjść, żeby walczyć? Bo musimy odpowiedzieć na to pytanie. Inaczej nie zrozumiemy, dlaczego Jezus przychodzi jako zwycięzca. Bracia i siostry, ja myślę, że odpowiedź nie jest trudna. Jest zasadniczo prosta. Nie nastał taki dzień, w którym Jezus przyjdzie jako zwycięzca. To, co diabeł czyni na tym świecie, nigdy by się nie skończyło. Bóg pozwolił na pewien czas, aby diabeł czynił spustoszenie na tym świecie. Począwszy od ogrodu Eden, aż po czas drugiego przyjścia Jezusa. Dlatego też tak widzimy, dlaczego diabeł próbuje powstrzymywać to drugie zwycięskie przyjście Jezusa. Bo to drugie zwycięskie przyjście Jezusa oznacza koniec dla antychrysta, dla fałszywego proroka. I jak dalej będziemy czytać za chwilę rozdział 20, to Biblia mówi, że i diabeł zostanie pochwycony i związany na razie na 1000 lat. Wszyscy inni zostaną pobici, tylko antychryst i fałszywy prorok zostaną żywcem wrzuceni do jeziora ognia i siarki. Kochani, Jezus musi przyjść i dokonać tego zwycięstwa, dlatego że gdyby to się nie stało, diabeł by nie zaprzestał swojej działalności przeciwko Bogu. Cały czas. Ale Bóg też jest bardzo cierpliwy. I zobaczcie, jak Pan Bóg traktuje historię. Że On nie patrzy tak, jak my ludzie patrzymy. Że Jego drogi są troszeczkę inne niż nasze drogi. Jego myśli troszeczkę inne niż nasze myśli. Ja często zastanawiałem się i mówiłem sobie tak. Gdybym ja był Bogiem, to zrobiłbym tak, i diabła by już nie było. Nie, może też wam takie myśli przychodziły kiedyś, nie? Czemu Bóg się zgadza na to całe, na te całe wybryki diabła? No przecież tak można by było zrobić, nie? Bóg jest wszechmogący. Ale zobaczcie, my nie rozumiemy do końca. Ja się nad tym zastanawiałem, dlaczego Bóg dopuścił, żeby to wszystko przybrało taki, jakby to powiedzieć, taki obrót wydarzeń, że ta cała historia, że można by było pomyśleć tak, dlaczego Bóg dopuścił do tego, że Adam i Ewa zgrzeszyli, przecież mógł tam stanąć anioł z tym mieczem koło tego drzewa, tak jak później stanął cherub z mieczem i już nie wpuścił Adama i Ewy do, można powiedzieć, do Eden, do raju. Tak mógł stanąć tak samo tam i zatrzymać ich. Po co to całe, później po co ta cała historia, po co to wszystko się wydarzyło, żeby znowu później to wszystko, te skutki upadku odwracać, tak? W Panu Jezusie, żeby przywracać znowu wolność. I stwierdziłem jedną rzecz, bracia i siostry. My nie rozumiemy Bożych dróg. Albo inaczej, nie jesteśmy świadomi praw, które Bóg ustanowił i których sam musi się trzymać. Jakie jest prawo, które Bóg ustanowił, którego nigdy nie złamie? Na przykład. Prawda, ale co, mam coś innego na myśli. Kiedy Bóg stworzył człowieka, to dał mu wolność wyboru, tak? I gdyby anioł stanął przy tym drzewie z tym mieczem, to już by nie była wolność wyboru. Zgodzicie się z tym? Zobaczcie, ile dzisiaj dzieje się zła na świecie. Żaden anioł z mieczem nie przychodzi, żeby to zło powstrzymać. Dlaczego? Bo Bóg dał człowiekowi wolną wolę. I Bóg chce, abyśmy my zdecydowali, co chcemy robić. Czy chcemy służyć Bogu, czy nie chcemy Mu służyć? Czy chcemy iść drogą za Bogiem, czy chcemy iść drogą za diabłem? Tak byśmy to mogli dzisiaj sformułować, bo nie ma takiej drogi pośredniej. Pan Jezus powiedział, że są tylko dwie drogi. Jest jedna wąska i jedna szeroka. I my musimy zdecydować. Bóg dał nam wolną wolę do decyzji, którą drogą chcemy kroczyć. Dlatego też, że Bóg tak to stworzył, nie mógł tego zatrzymać. Rozumiecie? Bóg stworzył nas takich, jakich nas stworzył i nie mógł nas zatrzymać w wyborach naszej wolnej woli. Jedyna rzecz, która może nas zatrzymać, to jest dobrowolne oddanie swojego życia w Boże ręce i chęć bycia Mu posłusznym i poddanym. To jest jedyna rzecz, która może zmienić świat. I dlatego Pan Jezus przyszedł, musiał to odwrócić. Musiał sprawić, że znowu człowiek ma możliwość powrotu do Boga, bo konsekwencje, które sprawiła nasza wolna wola albo wolna wola człowieka, były takie, a nie inne. Oczywiście diabeł odegrał przy tym ważną rolę, tak? Diabeł zawsze kusił człowieka. Zobaczcie, nawet ten fałszywy prorok, o którym jest tutaj mowa, który sprawił, tu jest powiedziane, że on czynił cuda, aby zwieść ludzi, aby oddawali pokłon bestii i przyjmowali znamie, tak? Znowu diabeł zwodził ludzi. I gdyby nie nastał ten moment, który Bóg ustanowił w swoim czasie, to tak by się działo już na zawsze. Dlatego Pan Jezus przyjdzie po raz drugi, aby sprawiedliwie sądzić i sprawiedliwie walczyć, bo tak się musi stać. Tak się musi stać, bracia i siostry. Ktoś musi to w końcu zatrzymać. I Pan Jezus to zrobi. I zobaczcie, tak jak łaska okazywana jest dzisiaj, tak później, kiedy zgromadzą się wszystkie wojska przeciwko Chrystusowi, tam nie będzie już łaski. Biblia mówi, że pobije wszystkich mieczem ze swoich ust. Jest to smutne. Jest to smutne, że tak się stanie. Jest to smutne, że człowiek sam wybiera swój los. Jest to smutne, że choć Bóg pokazuje swoją miłość do człowieka, człowiek nie chce iść za Bogiem. Smutne jest to, co odziedziczyliśmy jako ludzie przez upadek Adama i Ewy, tą skłonność do bycia przeciwnikiem Boga, do sprzeciwiania się Bogu. Ale Bóg chciał to zmienić. Chciał to zmienić w życiu każdego człowieka. I Bóg pragnie, aby każdy człowiek był zbawiony. Ale nie każdy człowiek pragnie, aby Bóg go zbawił. I dlatego diabłu udaje się cały czas zwodzić ludzi do tego, aby ostatecznie jeszcze raz zgromadzić królów na wojnę przeciwko Chrystusowi. Ale ta wojna, kochani, wszystko już zakończy i praktycznie zbliżamy się do ostatniego już momentu, do ostatnich dwóch rozdziałów Księgi Objawienia, gdzie Biblia opisuje już po pokonaniu wrogów, jak będzie wyglądała przyszłość. I rozdział 20 pokazuje nam, rozdział 19 pokazał nam, jaki będzie los antychrysta, fałszywego proroka i wszystkich tych, którzy zbuntowali się przeciwko Chrystusowi. A rozdział 20 pokazuje nam, jaki będzie los diabła. I tutaj zobaczcie, 20 rozdział, wiersz pierwszy jest powiedziane: i widziałem anioła wstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. Tak na marginesie, jak wyobrażacie sobie ten łańcuch, który jest w stanie... No bo jak w ogóle związać osobę duchową? Bo tu jest mowa o diable, tak? Tu nie mówimy o antychryście, który będzie człowiekiem, ani nie mówimy tutaj o czymkolwiek innym, natomiast mówimy tutaj o diable, tak? A więc to słowo nam pokazuje, że w świecie duchowym też jest możliwość uwięzienia kogoś. Jest bardzo ciekawe. Pamiętacie tą sytuację, kiedy Pan Jezus przeprawił się do... Myśmy już to kiedyś wspominali, ale przeprawił się na drugą stronę jeziora Genezaret, do krainy Gederańczyków. I tam był ten opętany człowiek, ale tam jest powiedziane, zobaczcie, w nim był legion demonów i on był wiązany łańcuchami, ale je zrywał, tak? Bo to były takie łańcuchy z metalu ziemskie, ale tu jest łańcuch jakiś inny, którego demony już nie są w stanie zerwać, albo diabeł, którego nie zerwie, tak? A więc musi być coś w królestwie tym niewidzialnym, że też można kogoś uwięzić. I tutaj widzimy, że diabeł będzie uwięziony na 1000 lat. Zobaczcie, wiersz drugi mówi: i pochwycił ten anioł, który zstąpił z nieba, smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I zobaczcie, tu jeszcze jest mowa o otchłani. Pamiętacie też w przypadku tego właśnie człowieka, którego wiązano łańcuchami, on je zrywał. Te demony prosiły Pana Jezusa i mówiły: nie posyłaj nas do otchłani, tylko pozwól nam wejść w te świnie. A więc jest takie miejsce, Biblia nazywa to otchłań, czymkolwiek to jest. Jest to takie miejsce skazania, takiej kary dla demonów, a w tym wypadku też dla diabła. Bo one prosiły go usilnie: nie posyłaj nas do otchłani. A więc ta otchłań, bym powiedział, jest takim więzieniem. Musi być jakimś takim więzieniem dla tych demonów. I tu też zostanie wrzucony diabeł. Wiersz trzeci mówi: i wrzucił go do otchłani i zamknął ją. I położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. I znowu powstało w moim sercu pytanie, no skoro ten diabeł został już tam uwięziony, czemu Bóg go tam już nie zostawił na zawsze? Czemu pozwoli jeszcze Bóg, żeby diabeł był jeszcze znowu na krótki czas wypuszczony? O co w tym wszystkim chodzi? Nie rozumiemy, kochani, tych Bożych planów tak do końca. Ale widocznie tak musi być. Bo tu jest powiedziane, potem musi być wypuszczony. Musi być wypuszczony. Na krótki czas. I zobaczcie dalej, Słowo Boże mówi w wierszu czwartym: i widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Bracia i siostry, kiedy apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, mówił o zmartwychwstaniu, pamiętacie, to jest list do Koryntian albo list do Tesaloniczan, powiedział taką rzecz, że kiedy Pan Jezus stąpi z nieba na głos Archanioła i Trąby Bożej, wtedy ci, którzy będą przy życiu, w tym momencie zostaną przemienieni, a ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni i razem, zaznaczam razem, zostaną uniesieni na obłokach na spotkanie Pana. Tutaj jest mowa o pierwszym zmartwychwstaniu. A więc muszą być przynajmniej 2 zmartwychwstania, jeśli jest mowa o pierwszym, tak? O drugie zmartwychwstanie będzie miało miejsce troszeczkę później, kiedy zakończy się te 1000 lat i wtedy będzie już ten sąd ostateczny. I tam wszyscy zostaną osądzeni. My do tego momentu dojdziemy i później sobie to omówimy. Chcę tylko tutaj w tym momencie nadmienić, że Biblia mówi o 2 zmartwychwstaniach. A więc o zmartwychwstaniach tych, którzy będą panować z Chrystusem przez 1000 lat. I wiersz 5 mówi, inni umarli, a więc ci, którzy nie będą panować z Chrystusem, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. Co to znaczy? Czy to znaczy, że wszyscy umarli, ilekolwiek ludzi żyło na świecie, kiedyś powstaną na sąd? Jak to rozumiemy? Czy tak to rozumiemy? Ja myślę, że tak powinniśmy to rozumieć. Że każdy człowiek pewnego dnia zmartwychwstanie, ci, którzy będą mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad tymi śmierć druga nie będzie miała już mocy. Biblia nazywa śmierć drugą jezioro ognia i siarki. I czytaliśmy już w rozdziałach wcześniejszych, że antychryst, fałszywy prorok i tak dalej będą męczeni na wieki wieków w tym jeziorze ognia i siarki. Tak? A więc czym jest druga śmierć? Druga śmierć nie jest już śmiercią fizyczną, bo pierwsza śmierć taką była. Druga śmierć jest raczej, powiedziałbym, wiecznym oddzieleniem od Boga, połączonym z cierpieniem. Tak pokazuje nam to Biblia. Jezioro ognia i siarki. I tutaj, kiedy patrzymy na ten 20 rozdział, wiersz 15 mówi tak, jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc księga żywota jest, tak? Jest księga życia i ta księga życia jest wiele razy wspominana. Ale co by to znaczyło, że kiedy będzie kiedy będzie sąd przed wielkim białym tronem, że ludzie jeszcze będą tam zbawieni? Że tamci ludzie, którzy będą sądzeni, jeszcze też będą zbawieni? Ja myślę, że tak. Że tam znajdą się jeszcze ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota, tak? Bo jeśli ktoś nie był zapisany, tak, to został wrzucony, a więc musieli się też znaleźć ci, którzy byli zapisani. Jak to rozumieć? No myślę, że możemy to rozumieć tak, że inny moment będzie zmartwychwstania sprawiedliwych w Chrystusie, tych, którzy będą z Nim królować przez 1000 lat, a inny moment będzie zmartwychwstania sprawiedliwych, tych, którzy na przykład żyli w czasach Starego Testamentu jeszcze. Bo jeżeli Biblia mówi o dwóch zmartwychwstaniach, to znaczy, że może tak być. Albo druga teoria jest taka, którą też słyszałem, że to drugie zmartwychwstanie będzie już tylko dla wszystkich niesprawiedliwych, tak? I sformułowanie, jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, został wrzucony do Jeziora Ognistego, jest tylko jakby potwierdzeniem tego, że wszyscy ci, którzy zmartwychwstali, nie byli zapisani w Księdze Życia, po prostu zostali wrzuceni do Jeziora Ognistego. Ale to tylko tak na marginesie. Tu już szerzej sobie jeszcze omówimy ten sąd ostateczny, bo tu jest jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy. Tu jest też mowa o śmierci, która została wrzucona do Jeziora Ognistego. Tak na marginesie to powiem, takie mam gdzieś odczucie, że ta śmierć też chyba jest jakaś osobowa. No bo jak wrzucić śmierć do Jeziora Ognistego? Jeśli śmierć jest tylko stanem, tak? No trochę by to było nielogiczne. Jak tą śmierć tam wrzucić, jak ona jest... I Biblia mówi, jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Tak? Czyli Biblia nazywa śmierć wrogiem. A Pan Jezus powiedział takie słowo, kto wierzy we mnie, śmierci nie ujrzy na wieki. Co to znaczy, że śmierć można ujrzeć? No jeśli jest osobowa, to tak. A jeśli nie, to chyba nie. No bo jak ujrzeć coś, co nie jest osobowe? Biblia też mówi o aniele śmierci, który przeszedł przez, pamiętacie, przez Egipt. Tak? Może jest taki anioł, który się nazywa śmierć. Czytaliśmy w 6 rozdziale, że śmierć szła za kim? Za tym jeźdźcem, który jechał na koniu, tak? No jak śmierć może iść, jeśli nie byłaby osobowa? No, więcej fragmentów biblijnych, kiedy je rozważamy, wskazuje na to, że śmierć jest bardziej osobowa niż bezosobowa. Ale jak wszystko w Księdze Objawienia, jest to tylko taki, są to tylko takie przypuszczenia. Oczywiście nie robimy z tego żadnych dogmatów, ani żadnych żadnej teologii, ale musimy się poważnie nad tym zastanowić, bo kiedy czegoś nie wiemy, najlepszą metodą jest tłumaczenie Biblii innymi miejscami z Biblii. A wszystkie miejsca w Biblii wskazywałyby na to, że może jest taki anioł, który nazywa się śmierć i dlatego śmierć zostanie wrzucona do Jeziora Ognistego. jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. I Biblia też mówi, że diabeł miał władzę nad śmiercią. Tak? Znacie ten werset, że diabeł miał władzę nad śmiercią. Do momentu, kiedy Jezus pokonał śmierć. A w ogóle co to znaczy pokonać śmierć? Tak na marginesie, no bo tu znowu jest mowa o jakiejś walce, nie? Jeżeli można kogoś pokonać, to tutaj znowu jest taki pokonać jest takim słowem militarnym, prawda? Pokonać kogoś. Jezus pokonał śmierć. Zastanówmy się nad tymi wszystkimi wersetami. Są bardzo ciekawe odnośnie śmierci. Myślę, że... A to tylko tak na marginesie, bo tu akurat... A więc, kochani, dwa zmartwychwstania. I Biblia mówi, że błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Przyjrzyjmy się jeszcze zmartwychwstaniu. Jak to będzie miało miejsce? Dlaczego w ogóle zmartwychwstanie? Bo przecież Biblia mówi, że my jesteśmy osobami duchowymi, tak? Że mamy ducha, że wewnątrz nas jest duch, który mieszka w naszym ciele. Tak moglibyśmy to powiedzieć. Dlaczego więc zmartwychwstanie? Bo w objawieniu jest kilka takich ciekawych fragmentów, o których żeśmy czytali, że Jan widział te duchy sprawiedliwych przed Bożym tronem, tak? Więc one są z Chrystusem. Po co jeszcze? Po co im jeszcze jakieś ciało? Po co w ogóle to zmartwychwstanie jeszcze? Kochani, ja myślę tak, że kiedy rozumiemy Boże zbawienie, rozumiemy, że Bóg zbawia kompletnie całego człowieka. I dopiero kiedy nastanie zmartwychwstanie, to Boże zbawienie, które jest w Chrystusie, będzie kompletne. Bo Bóg nie zbawił tylko, inaczej, zbawiony nie będzie tylko duch, nie? Ale zbawienie obejmuje całą istotę. Tak jak tutaj jesteśmy teraz, tworzymy całą istotę, która się składa z ducha, z duszy i ciała, tak? Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan i mówi, niechaj Bóg zachowa całego waszego człowieka, to jest waszego ducha, duszy i ciała, nieskazitelne na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc cała istota to są właśnie te trzy elementy. I zbawienie też musi być kompletne. A więc zbawienie musi dotyczyć ducha, duszy i ciała. A więc dlatego też zmartwychwstanie. Dopiero zmartwychwstanie będzie dopełnieniem tego zbawienia. Dlatego zbawienie w Biblii jest bardzo często użyte w czasie teraźniejszym, niedokonanym. Nie wiem, czy zauważyliście, że z jednej strony Biblia mówi, kto wierzy w Syna, ma życie, tak? To życie mamy, ale z drugiej strony apostoł Paweł mówi na przykład, że kiedy Chrystus przyjdzie, wtedy będą zbawieni ci, którzy na Niego oczekują, tak? Czyli tak jakby to zbawienie dotyczyło jeszcze jakiegoś innego elementu, bo nasz duch już jest zbawiony, kiedy narodziliśmy się na nowo, ale nasze ciało jeszcze nie jest zbawione w tym sensie. Rozumiecie? Ciało będzie zbawione dopiero w momencie zmartwychwstania. Dlatego też zbawienie obejmuje całego człowieka. I dlatego nie będziemy w wieczności bezosobowymi duchami. Bezcielesnymi duchami w tym sensie. Będziemy mieć nowe ciało. Takie jak Jezus, Pan Jezus, kiedy powstał z martwych. Nowe ciało. Apostoł Paweł pisał w 15 rozdziale listu do Koryntian i mówił tak: tajemnice wam objawiam, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. I on tam później mówi, może przeczytajmy to, inną chwałę ma ciało ziemskie, a inną chwałę ma ciało duchowe. A więc mówi o dwóch ciałach, tak? Mówi o ciele ziemskim i mówi o ciele duchowym. 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Tutaj jest to powiedziane. Piętnasty, 39. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie. I wcale on tu nie mówi o słońcu, księżycu i gwiazdach, tak? Tak jak my mówimy ciała niebieskie, to mówimy, to jest słońce, księżyc. Nie o tym on tutaj mówi. I są ciała niebieskie i są ciała ziemskie. I dalej jest powiedziane, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. I dalej jest powiedziane tak, tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się z słabości, a więc on mówi, to ciało ziemskie jest skażone, tak? Słabe, ale to niebieskie jest pełne mocy, pełne chwały i nieskażone. Taka jest różnica tych dwóch ciał. I tutaj sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, mówi apostoł Paweł, to jest także ciało duchowe. I zbawienie, bracia i siostry, to kompletne Boże zbawienie, musi objąć również to, że zostaniemy przyodziani tym ciałem duchowym, pełnym mocy, nieskażonym, tak jak tu czytaliśmy, i pełnym chwały. Co za wspaniała nadzieja. I dlatego Biblia mówi, że już nie będzie kiedyś chorób, bo choroba się już tego duchowego ciała nie dotknie, tak? Nie będzie bólu, no a płacz jest zawsze związany z troskami, nie? Kiedy płaczemy? Jak się troszczymy, jak nas coś boli, jak bliscy umierają. Płacz jest związany zawsze z cierpieniem. A jeśli Biblia mówi, że nie będzie już płaczu, to znaczy, że nie będzie już nic, co ten płacz będzie mogło spowodować. Dlaczego? Bo będziemy mieli nowe, chwalebne ciała, które Bóg nam da. Halleluja, to jest to pełne Boże odkupienie, na które czekamy. Dlatego my już jesteśmy zbawieni. Apostoł Paweł mówi tak, bo lepiej rozstać się z życiem i być z Panem, bo to daleko lepiej. A więc co on mówi? Mówi tak, jeżeli jesteśmy zbawieni, to kiedy rozstajemy się z życiem, idziemy do Pana, jesteśmy z Panem, tak? Ale oczekujemy cały czas na doskonałe zbawienie, które obejmie też zmartwychwstanie naszych ciał. A więc moment, w którym to się wydarzy, kiedy Pan to uczyni, jest jeszcze przed nami. Ale jedno jest pewne. Oczekujmy zmartwychwstania. Dlatego, że to jest ta nadzieja. I uczniowie, kiedy zwiastowali Chrystusa, Biblia mówi, że zwiastowali Jego zmartwychwstanie. A więc zwiastowali, że Jezus powstał z martwych, On jest tym pierwszym, a my po prostu pójdziemy za Nim w oznaczonym czasie, kiedy to się wydarzy w przyszłości. I dalej czytaliśmy, że ci, którzy zmartwychwstaną, którzy będą mieli udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, będą panować z Chrystusem przez 1000 lat. No wtedy już będziemy mogli żyć 1000 lat, bo to już będzie po zmartwychwstaniu, więc będzie nowe ciało. Nic nie będzie przeszkadzać. Ale pytanie jest, gdzie będą panować przez 1000 lat? W niebie? Czy gdzie? Gdzie to będą panować? Jak myślicie? Gdzie Chrystus przez te 1000 lat będzie panował? Głosujemy? Nie, no, gdzie Chrystus będzie panował przez te 1000 lat? Na ziemi, tak? Kto jest za tym, że na ziemi? No, odważnie. Większość, tak? Dobra. Większość jest za tym, że na ziemi. Kochani, przyjdzie taki czas, że Pan Jezus będzie panował. Dlatego też musimy rozumieć całą Biblię. Wiecie dlaczego? Bo i Stary, i Nowy Testament jest objawieniem Bożych planów, Bożej woli i też przyszłości. Wiecie, ile w Starym Testamencie jest proroctw, które się jeszcze nie spełniły? Które spełnią się przy drugim przyjściu Chrystusa? Które wykonają się dopiero, kiedy Jezus powróci? Na przykład jest takie proroctwo, że za czasów panowania Mesjasza, tak, Jezusa, będzie pokój. Dlaczego będzie pokój? Bo diabeł będzie związany na 1000 lat. Co z tego można wywnioskować? To, że diabeł sieje niepokój na ziemi, zamieszanie, zwodzi do złego, do wojny. Zobaczcie historię Hioba, jaki tam był pokój w jego życiu, nie? Bóg nad nim czuwał, Bóg się nim, o niego troszczył i nic się mu nie działo. I nagle jest powiedziane, kiedy diabeł przyszedł, aby namieszać znowu, nagle napadli go Chaldejczycy, tak? Nagle wojska przeciwne wystąpiły przeciwko nim. Kto ich do tego, że tak powiem, zmotywował? Oczywiście diabeł. Zwiódł ludzi, żeby wystąpili, walczyli, czy okradli Hioba i tak dalej. I te wszystkie rzeczy dzieją się. Biblia mówi, że diabeł kusi cały czas ludzi do złego, tak? Cały czas. I nie łudźmy się, bracia i siostry. On nie przestanie. Nawet jeszcze czytaliśmy, że będzie musiał zostać wypuszczony na krótką chwilę i nawet wtedy jeszcze zwiedzie narody. Dla mnie to jest niewyobrażalne, bo Chrystus będzie przez 1000 lat panował na ziemi i diabeł zostanie na krótki czas wypuszczony i jeszcze zwiedzie narody na ostateczną walkę, na ostateczną bitwę. Niewyobrażalne. Jak to mu się jeszcze uda? Co to znaczy dla nas? Biblia mówi, kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. Nie myślmy, że nie możemy upaść, że diabeł nie może nas tak podejść, żeby nie zniszczyć naszego życia. Nie myślmy tak. Dlatego, że Biblia wiele razy mówi, sprzeciwstawcie się diabłu. My mamy moc w Chrystusie, żeby się przeciwstawić, ale jeśli tego nie zrobimy, kiedy trzeba, to nie myślmy, że diabeł nie może zrujnować naszego życia. Może. Jeśli mu damy jakąś furtkę, może. Przykład Dawida. Prawda? Dawid, człowiek według Bożego serca. Przykład Judasza na przykład. Człowieka, który chodził z Jezusem. Biblia mówi, że diabeł wzbudził w jego sercu, tak? Te myśli, żeby zdradzić Jezusa. Nie myślmy, że jeśli pozwolimy diabłu na cokolwiek w naszym życiu, że on tego nie wykorzysta. Biblia za wiele razy nas ostrzega. Oczywiście my mamy zwycięstwo w Chrystusie. Jeżeli trwamy w Chrystusie, nic nam nie grozi, Ale jeżeli sobie coś zlekceważymy i pozwolimy, aby diabeł coś zasiał w nasze życie, to on to wykorzysta. Biblia mówi, że on chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. To znaczy, że jeśli nie stworzymy sposobności, to on nas nie pochłonie, tak? Ale on szuka, on tylko chodzi. I to z jednej strony jest dla nas pozytywne, bo wiemy, że diabeł sam z siebie nie jest w stanie nas pochłonąć, tylko jeśli my mu na to w jakikolwiek sposób pozwolimy. Dlatego Biblia mówi, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. To znaczy, że można stać i można upaść. A cała Biblia, Słowo Boże, jest skierowane do nas, do wierzących. Do Kościoła Paweł pisał i mówi, kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. I widzimy to dzisiaj, praktyka to pokazuje, że wiele ludzi przychodzi do Chrystusa, ale wiele też gdzieś odchodzi, upada. I tu nie mówimy o takim upadku, że przytrafi nam się jakiś grzech, bo każdemu z nas się przytrafi. I to nie o takim upadku apostoł Paweł tutaj mówi, ale mówi o całkowitym upadku, o odejściu od Boga. O takim upadku on tu mówi. Kto stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Czyli takie rzeczy mogą się zdarzyć. Bracia i siostry, dlatego też jest dla nas zwycięstwo w Chrystusie. Jest. Jezus to wywalczył. Uchwyćmy się Go mocno i trzymajmy się Go mocno, a wtedy nic nam nie grozi. Powstańmy, bo już przeciągłem maksymalnie. Ale musiałem, bo musimy to skończyć. Może zaśpiewajmy jedną pieśń, pomodlimy się, podziękujemy Bogu.